Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Spóźniłem się. I normalnie się cieszę. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz się spóźniłem. Pamiętacie? Coś pamięta? Nie wiem. Wydaje mi się, jakbym się pierwszy raz w życiu spóźnił na nabożeństwo. Ale wyszedłem za 15:06 z domu i miałem tylko do przejścia przez deptak. To była droga ciężka. Jeszcze na Targowej spotkała mnie pani, która chciała, żebym jej otworzył butelkę wódki, bo nie mogła odkręcić. Może gdybym odmówił jej przechodząc, to byłoby dobrze, ale straciłem koło minuty na... Nie otworzyłem jej na taką rozmowę, żeby odesłać ją do specjalistów, do fachowców. No to straciłem tę minutę. Idę sobie deptakiem, kończą się parasolki i mam chlap na mojej, taką ładną koszulkę chciałem wam pokazać. A tam kawki i gołębie latają, więc musiałem wrócić do domu po nową koszulę. No i te 5 minut mam spóźnienia. Ale tak się zastanawiam, taka krótka droga, tak mało czasu, a już takie dwie przeszkody. Ale nic, najważniejsze, że jestem i troszeczkę poczytam. Może z listów Galacjan, to co mnie tak ostatnio czytałem ostatnio z listu Galacjan, 4 rozdział, między innymi. Gdy Paweł gani Galacjan za odejście z drogi wiary, od 8 wiersza, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie modliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię i chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy chodzi o was, w rozterce. Dobrze, może jeden wiersz za dużo. Kiedy czytałem w tym tygodniu ten fragment, zatrzymałem się nad jednym wersetem, który dał mi coś do myślenia. Pewnie, oczywiście to, co ja odkryłem, dla was odkryciem nie będzie, ale mnie tak poruszyło do dłuższych rozważań na temat pierwszej miłości, dojrzałego wieku i starszego wieku w życiu cielesnym i w życiu duchowym. Czy są jakieś analogie? Ale kiedy czytałem 15 wiersz, albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. No, duże poświęcenie. Oddać komuś swoje oczy. Myślę, że tak byli zapatrzeni w Pawła, tak nim zafascynowani, tak go miłujący za tą Ewangelię, którą im przyniósł, że Paweł użył tej przenośni. Tak się przypomniał mi się ten werset z listu Pawła, który pisał do Koryntian o cierniu, który ma w swoim ciele. Przypomniało mi się, że w więzieniu własnoręcznie pisał dużymi literami, że podpisywał listy, które ktoś pod jego dyktando dopisał. I tak sobie pomyślałem, że ten cierń w ciele, później to sprawdzałem, są różne teorie, żadna nie jest do końca udowodniona, ale tak sobie pomyślałem, że mógł mieć problemy z oczami i może potrzebował tego, co my dzisiaj mamy bez problemu. W starszym wieku okulary, które powiększają tą literę. Może bez tego mógł chodzić, nie błądził, daleko widział, ale nie mógł czytać, nie mógł pisać. Być może, mówię. A oni byli gotowi mu oddać swoje oczy. Takie porównanie oddania chyba czegoś, co najcenniejsze. Nie wiem, jak dziś to fizycznie jest możliwe. Wtedy na pewno nie było przeszczepów. Ale jednak tu chodzi o to pragnienie w sercu, jakie Galacjanie mieli wtedy, kiedy poznawali Chrystusa. Kiedy pierwszy raz spotkali się z Pawłem i mogli o nim słuchać. O tym nowym życiu. I nagle Paweł pyta, gdzieś się podziała szczęśliwość wasza. Co uszczęśliwia człowieka? Człowieka uszczęśliwia miłość. Ta pierwsza miłość, te początki miłości sprawiają, że człowiek jest jak w euforii. Nawet jeśli chodzi o tą miłość fizyczną, znaczy do człowieka. Jest i ta pierwsza miłość do Boga, gdzie człowiek jest gotów do każdego poświęcenia. Nawet się nie zastanawia. Gdzież to się podziewa w naszym życiu? Dlaczego ginie? Chyba tak dla równowagi, kiedy wzrasta poznanie, znajomość Słowa Bożego, staż w życiu duchowym, to ta wiedza, to doświadczenie zabiera miejsce, w którym wcześniej w naszych sercach gościła ta pierwsza miłość, kiedy oddawaliśmy Bogu wszystko. Tak chyba jest z dziećmi. Małe dzieci kochają mamusię, tatusia. Jeszcze są posłuszne. Ale kiedy nauczą się mówić, kiedy poznają innych kolegów, koleżanki, poznają jakieś regulaminy, prawa, nabędą różnej wiedzy, a po to się wysyła je do szkoły, zaczynają dyskutować. Już nie tak bezkrytycznie słuchają rodziców i my w życiu duchowym też, kiedy jesteśmy parę lat, a im więcej czytamy, tym mądrzejsi jesteśmy. Czytamy dużo różnych książek. I przychodzi taki moment, że zaczynamy z Panem Bogiem dyskutować. Powołujemy się na różne przepisy, na inne wersety. Wiele lat w życiu chrześcijanina to dyskusja z Bogiem. Oczywiście też dyskusja z braćmi, z siostrami we własnym zborze, we własnym kościele. Już nie wspomnę o innych denominacjach. Jest dyskusja, nie ma pierwszej miłości. Nie ma miłosierdzia, nie ma tolerancji. Wszyscy o tym mówią. Jest to sztandar, tolerancja. Ale trudno spotkać ją, zobaczyć. Jedyne, co tolerujemy, to własne poglądy, własne interpretacje Biblii. A już nie mówię, że między sobą, z Panem Bogiem dyskutujemy tak naprawdę. I trzeba przeżyć ten czas. Kto go nie przeżyje, nie dożyje tego pięknego wieku przychodzi taki wiek w życiu człowieka, kiedy się mówi, mama miała rację, babcia miała rację. Przychodzi wiek i to jest dojrzałość. Dojrzałość w życiu naszym codziennym, dojrzałość w życiu duchowym, kiedy już się nie dyskutuje. Kiedy się nie chce dyskutować, wie, że nie warto. Wiemy, że trzeba poczekać, aż ktoś, kto na jedną, drugą dyskusję się rozkręca, usiądzie i będzie milczał, będzie się modlił, nie będzie popełniał grzechów, nie będzie bronił swojego ciała. A przecież początek jest taki piękny, ta piększa miłość, oddanie wszystkiego, nawet oczu. Dzieci są takie. Jak mama czy tata zachoruje, to mówię, mamusiu, ja cię oddam. Oko, nerkę, serce, płuca, wątrobę, cokolwiek ci boli, rączkę, tylko żeby ci tego nie ucinali, żeby to było. I takimi dziećmi byli Galecjanie i my byliśmy i daj Boże, że jeszcze nimi jesteśmy. Jeśli nie jesteśmy dojrzałymi, tymi w starszym wieku dojrzałymi, idealnie byłoby być jak najdłużej dzieckiem, a jak najkrócej ten okres w życiu duchowym, kiedy się dyskutuje ze wszystkimi. Można przekonać brata, siostrę, można przekonać samego siebie. Ale naiwnością jest myśleć, że przekonamy samego Boga. Job dyskutował, ale to była dyskusja w doświadczeniu. Był wystawiony na próbę, aby udowodnić, że słusznie został wybrany do tej próby. My dyskutujemy dlatego, żeby się okazać może mądrzejszymi, lepszymi od innych. Jakoś nie chcemy być tacy sami. Bóg też nie chce, ale chce, żebyśmy byli w takiej samej jedności duchową. Smutne to jest, kiedy tak poczytałem. I chociaż pomyślałem najpierw właśnie, jak to było z tym Pawłem, z tymi oczami, później zacząłem to szukać, ale najpierw sam myślałem, nie można powiedzieć jednoznacznie, ale z tego listu do Galacjan odebrałem, że ten żal, to zdziwienie, cóż się wtedy stało z waszą szczęśliwością? Gdzieś się podziała wasza pierwsza miłość, radość. Przyszli inni. Nie mówili, że to, co Paweł im dał, jest złe. Powiedzieli tylko, że jest ubogie, że jeszcze trzeba dołożyć to czy tamto. I często właśnie tak to przychodzi. Bez negacji tego, co robisz, ale świat, szatan chce ci dołożyć czegoś, żebyś był bardziej ubogacony, ubogacona. Najlepsze są jakieś stopnie wtajemniczenia. I ta pycha, że jestem bardziej wtajemniczony niż inni. Też takie metody są w różnych środowiskach. Ale najlepiej jest być dzieckiem. Albo szybko pozbyć się swojej mądrości i jako dojrzały chrześcijanin, który już nie jest dzieckiem, ale żeby już wiedział, że spory o słowa, dyskusje do niczego nie prowadzą, a zakłócają tylko pokój w sercu i burzą relacje między nami, a te relacje powinny być miłością, łagodnością, cierpliwością. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Może troszkę dłuższą będę miał usługę. Ale wiecie, jakoś 3 tygodnie temu chyba, albo może trochę ponad, Pan Bóg, Duch Święty położył mi słowo, wiecie, na serce i nie dawało mi ono spokoju. I wiedziałem, że będę musiał się tym podzielić. Ono nie jest łatwe, to słowo, i mocno dotyka mnie. Myślę, że was też może dotknąć. A jeszcze zanim zacznę, powiem właśnie o tym. Tak powiedziałem, Duch Święty położył mi to na serce. Często to słyszałem, jak bracia, różni usługujący mówili w swoich usługach, że Duch Święty położył im to na serce. Duch Święty im powiedział, aby o tym mówili. I tak zastanawiałem się, jak to się odbywa. Czy to jakiś głos z nieba przychodzi? Czy to jakaś zjawa się pojawia i pokazuje, co masz czytać? Wiecie, u mnie przyszło to w taki dość zwykły sposób, ale ja wiedziałem, że to Duch Święty mi kładzie. Kiedy sobie siedziałem, myślałem o Bożych sprawach, o moim życiu, o tym, co tutaj robię, co powinienem robić. Naraz przyszły mi takie myśli w jednej właśnie sprawie, o której będę dzisiaj mówił. O jednej rzeczy. Zaczęły mi tak kłębić się, i wiecie, i tak zaczęło mi serce szybko bić. Nie mam tego często, ale miewam taki właśnie i często się zawsze z tym dzielę, jak już coś takiego mam, jakąś taką sprawę, którą tak Bóg mi kładzie na serce, to się z tym dzielę z wami. I to jest niesamowite. Wiecie, w pewien sposób jest to niesamowite. Ja to bardzo kocham, kiedy takie coś przychodzi, bo to jest jakbym znalazł jakiś skarb, to jest jakbym znalazł coś cennego, co Bóg mi pokazał. I wiecie, tak się raduję, że aż całe serce moje bije szybko, wiecie, tak jak adrenalina uderza człowiekowi i normalnie nie wiem, co wtedy robić, a myśli krążą w tym jednym temacie cały czas. Myślę, że tak Duch Święty kładzie nam słowo. A jest to słowo o naszej sprawiedliwości. I może na początek chciałbym przeczytać bardzo znany fragment z Księgi Izajasza, 64 rozdział. Księga Izajasza, 64 rozdział. Będę czytał z tego nowego przekładu. 64 rozdział i tylko 6 werset. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Ten tylko fragment chciałem przeczytać. Wiecie, kiedy zacząłem o tym rozmyślać, o naszej sprawiedliwości, to jest bardzo szeroki temat i dotyka każdego z nas. Każdego z nas. Na pewno znacie ludzi w świecie, przebywacie z ludźmi, czy to w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek. Kiedy z nimi rozmawiam, to wiecie, coraz bardziej widzę, jaką oni mają niesamowite mniemanie o sobie, jakie oni mają poczucie swojej sprawiedliwości, jakie oni mają taką pychę z swojego życia, ze siebie. Oni są tak wysoko w tych swoich zdaniach. Myślą, że jak wypowiedzą zdanie, to oni mają, to jest święte zdanie. Wiecie, że to jest taka prawda, że powala wszystkich i tylko jedyna prawda. I każdy człowiek tak ma. Każdy człowiek, wiecie, chce. To jest naprawdę niesamowite, ale i straszne. Ale oni są tak zaślepieni tą swoją pychą, tą swoją sprawiedliwością, że oni nie mogą nic innego zobaczyć. Nie potrafią zobaczyć. I dziwimy się czasami, dlaczego tacy ludzie nie mogą uwierzyć w Boga. Dlaczego nie mogą zobaczyć w tym, co oglądają codziennie, w przyrodzie, gdzie na każdym kroku można zobaczyć dzieło Boże, gdzie na każdym kroku można zastanowić się i dochodzi się do wniosku, że to tylko Bóg nad tym wszystkim czuwa. Dlaczego oni nie mogą tego znaleźć? I właśnie przychodzi mi taka odpowiedź, kochani, że ich sprawiedliwość, ich własna sprawiedliwość, ich pycha życia, ich racja jest tak wysoko, oni są tak tym żyją, tylko swoim ja, że nie mogą zobaczyć nic więcej. I wiecie, i my to widzimy i dziwimy się temu, ale nie chciałbym może tylko o takich ludziach mówić, bo może łatwo jest słuchać i nam, którzy wierzymy w Boga, którzy poznaliśmy wiele, ale niestety takie coś widzę w życiu chrześcijan i w swoim życiu. Nie w takim stopniu, może wielkim jak tamci, ale nasza sprawiedliwość, kochani, dopóki nasze ciało żyje, będzie w nas uderzała cały czas. Będzie cały czas domagała się swojej racji, bo to jest nasze ja, to jest nasze zdanie, to jest to, co my wiemy, a ty nie wiesz. Zobaczyłem, kochani, też, że to nasze zdanie w świecie duchowym jest jak śmieć. To jest niesamowite, bo w chwili, kiedy my wyrażamy swoje zdania, kiedy my jesteśmy czegoś czasami święcie przekonani i dalibyśmy sobie rękę uciąć, że tak jest, okazuje się, że takie coś jest śmieciem, jest jak śmieć, naprawdę jest jak śmieć w tym świecie duchowym, w tym rzeczywistości duchowej, wiecie, kiedy całe te światy duchowe, które żyją, które toczą bój o naszą duszę, tamte nasze zdanie jest naprawdę nic nie warte. Poniewiera się, wiecie, a często zawsze jest tak, że w danej chwili my widzimy to nasze zdanie jako coś największego, jako coś najważniejszego. I często się dziwimy, że nasze zdanie są takie, kiedy na przykład mamy jakąś teorię albo mamy coś odnajdziemy, albo do czegoś jesteśmy przekonani, bo już od dziecka to mieliśmy, czynimy to. Nie ma to żadnego odzwierciedlenia w Słowie Bożym, a my tak bardzo tego bronimy. I dziwimy się, czemu to wywołuje spory, czemu to wywołuje wzruszenie takie, czemu w ogóle nie ma jakiegoś przebicia, to nasza racja, nasza sprawiedliwość. A kiedy patrzę na życie Jezusa Chrystusa, to widzę, że każde zdanie, które On wypowiadał, może budziło zamęt, może wzburzało lud, ale ono przeszywało aż do szpiku kości. Myślę, że każdy, kto słyszał zdanie Jezusa Chrystusa, mógł spokojnie spać. Wiecie dlaczego? Bo Jezus Chrystus głosił sprawiedliwość Boga żywego. Jedyną sprawiedliwość, która ma rację bytu. Przed którą truchleje, kochani, całe niebo i ziemia. Tylko ludzie w swojej pysze nie widzą tej sprawiedliwości. To, co Jezus wypowiadał, było sprawiedliwością Bożą. On odrzucał swoją sprawiedliwość, odrzucał nawet swoją rację i czynił tylko wolę Ojca. Czynił to, co Ojciec mu nakazał. A kiedy nie miał nic do powiedzenia, to milczał. Wiecie, jak często my mówimy tak wiele błędnych rzeczy. Jak wiele nie wiemy, a w swoich myślach zapędzimy się tak daleko, że myślimy, że mamy taką rację, że nikt jej nie podważy. I nie dajemy się przekonać w żaden sposób. Pamiętam takie sytuacje w moim życiu, kiedy nieraz w gniewie pomyślałem sobie, że ja mam rację i na pewno składałem świadectwo tutaj. I nigdy bym tej racji nie doszedł, gdybym nie oddał jej Bogu. Gdybym nie powiedział, Panie, tylko Twoja jest racja. Tylko Ty masz mądrość, Panie, rozwiąż to. Ja nie chcę swojej racji dochodzić. Wtedy przychodziła prawdziwa wolność. Kochani, jestem bardzo tym poruszony, ponieważ widzę to w życiu codziennym. Każdego z nas i siebie samego. I wiem, że tak nie powinno być. I przez ten czas, kiedy Duch Święty mi tak położył to słowo, wiecie, nie dawało mi ono spokoju. Cały czas rozmyślałem na ten temat, na temat sprawiedliwości Bożej. Na temat naszej sprawiedliwości, która jest jak szata splugawiona. Gdzie Słowo Boże pisze, jest jak szata splugawiona. Tutaj dalej pisze, wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły się nas jak wiatr. Też piękne porównanie. Wiecie, zobaczcie, że opadnięty liść, on nie ma żadnego miejsca przymocowania. Raz jest tu, później wiatr zawieje, jest tam. Następny wiatr powie, jest tam. A taki liść, który ma to źródło wody, który dostaje cały czas te minerały, aby żyć, aby być żywym, ono ma cały czas stałe miejsce. Ono jest stałe. I nieważne, czy wiatr wieje, mocny czy nie, ono jest na swoim miejscu. Tym jest Słowo Boże. Jeśli trwamy w Słowie Bożym, to jesteśmy jak ten mocno przypięty liść, który nie zmienia swojego miejsca. A jeśli nie, to opadamy. Więdniemy i opadamy. A nasze nieprawości unoszą nas jak wiatr. Nasza sprawiedliwość, która jest właśnie tak nieprawa, zanosi nas do tego miejsca, że zostajemy miotani przez tę naszą sprawiedliwość, przez te nasze racje. Ja jestem przekonany, że zawsze, kiedy oddamy sprawiedliwość Bogu, kiedy ją powierzymy w Boże ręce, powiemy, Panie, nie moja wola, lecz Twoja, tak jak Jezus Chrystus, nasz Mistrz, aby się wykonało wszystko w Jego życiu, tak jak Jezus, tak jak Bóg, Jego Ojciec zapragnął, powiedział: nie moja wola, lecz Twoja, Panie. Chciałbym przeczytać jeszcze Psalm 39, który tak pięknie odnosi się do tego tematu. Też będę czytał z tego przekładu nowego. Psalm 39. Powiedziałem: będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło, dopóki niegodziwy będzie przede mną. Zanim mówiłem, oni miały. Zamilkłem, nawet w dobrej sprawie. Lecz moja boleść się wzmagała. Rozgorzało we mnie serce, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. A wtedy mój język tak przemówił: Panie, daj mi poznać mój kres i miarę moich dni, abym wiedział, jak jestem słaby. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed Tobą. Zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Zanim mówiłem, oni miały, zamilkłem, nawet w dobrej sprawie. Tak sobie myślę teraz o tym, co mówiła Kaja w swoim świadectwie. Kiedy usłyszałem o tym, wiecie, też naprawdę to było dla mnie tak wstrząsające, że nie wiedziałem, że tak jeszcze, że tak potrafią ludzie. I wiecie, wszystkie członki naszego ciała podpowiadają nam, żeby odpłacić za nadobne. Żeby zrobić po swojemu, żeby zrobić taki raban tej pani, żeby... I też tak było w tej sprawie. Ale też był taki cichy głos w moim sercu, który mówił: zostaw odpłatę Bogu. Wiecie, on był naprawdę cichy. Wystarczyło tylko chwila, żeby go stłamsić. Ale dziękuję Bogu, że nie stłamsiłem go. Poszedłem, pomodliłem się o tą sprawę. I Pan tak poprowadził. Wspaniale. Zaraz dał nową salę. Jeszcze lepszą niż ta. I jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej, to Kaj się zapytacie, albo Adama. Kochani, nie warto odpłacać naszą sprawiedliwością. Nie warto trzymać się naszej sprawiedliwości. Ona jest jak szata splugawiona. Ona nie ma żadnej racji. Nie niesie żadnego życia. Niesie tylko śmierć. Do Boga naszego należy odpłata. I trzecią taką rzeczą, wiecie, nie tylko w mowie jest ta nasza sprawiedliwość, nie tylko w tym, co wypowiadamy, w tym, że jesteśmy tacy, że mamy taką rację, że przedstawiamy ją, trzymamy się, ale często ja to w swoim życiu najwięcej widzę. Jest taka pycha, taka sprawiedliwość o samym sobie w myślach, że ja jestem taki już sprawiedliwy, że w porównaniu do ciebie to często się budzą takie myśli. Brzydzę się nimi, kochani, ale z ciała one wychodzą i muszę je ujarzmiać. I myślę, że każdy z nas ma takie coś. Zawsze gdzieś się budzi to i taka myśl, że ja jestem lepszy od ciebie. Ja wiem więcej. I możemy milczeć, możemy być, wydawać się pobożnymi. A w sercu mieć taką właśnie sprawiedliwość naszą, taką pychę. Ujarzmiajmy to, kochani. Nie pozwólmy, aby to zawładnęło naszym życiem, bo Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I to, co siejemy, to też zbierać będziemy. tak bliska mi jest modlitwa Dawida, który mówi: badaj mi, Boże, czy nie chodzę drogą nieprawości. Bo swojej sprawiedliwości tak łatwo można na nią zboczyć, tak łatwo można na nią zejść, że potem już nie wiemy, gdzie jest ta sprawiedliwość. Kochani, im bardziej jesteśmy uniżeni, tym bardziej możemy spojrzeć na to, na każdą sprawę, możemy spojrzeć Bożymi oczyma. Bo kiedy nie ma w nas pokory, patrzymy swoimi oczyma, swojej pychy, swojej sprawiedliwości. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mamy dzisiaj wspaniałe słowo i takie naprawdę skarby Pan Bóg odkrywa nam. Jak można powiedzieć, po tylu latach, czy można coś odkryć jeszcze, tak, u Boga, ze Słowa Bożego. Chwała Bogu, że zawsze można odkryć codziennie. Codziennie. I ja, Bóg jest naprawdę niezwykły i niezwykłe rzeczy czyni w duszy człowieka, prawda, w sercu człowieka. Niezwykłe rzeczy czyni w sercu człowieka. Wypełnia je niezwykłymi rzeczami. Takie myśli, o których Paweł mówił. Te bicie serca, o którym mówił. No i takie słowa, które mówił. Że to w duszy takiego Pawła Bóg takie zmiany robi i takie rzeczy odkrywa. I w waszych też. Ufam, w waszych też. W sercu naszym odkrywa Bóg wielkie takie tajemnice, piękne. Nie wybiera, powiem, tobie nie odkryję, bo tobie nie, a tobie tak. Nie, każdemu chce odkrywać, każdemu chce pokazywać swoją piękność. Każdego, powiem, z każdym siada do lekcji indywidualnie. Nie, cała klasa i tam na jednego zwraca uwagę, jednego wyróżnia, a reszta idzie. Nie, z każdym z nas chce siąść do lekcji. Ma czas, ma możliwość, bo wszędzie jest obecny w Duchu Świętym. Korzystajmy z tego. Jedno słowo mnie skłoniło do tego, żeby zastanowić się nad tym fragmentem w Ewangelii Mateusza. Czwarty rozdział. I jedno słowo. Zgadnijcie, jakie. Później wam podpowiem, ale na początku może ktoś strzeli, to jest super. Od 12 do 17 wiersza. Będzie to raczej w pierwszej części, powiem. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Jakie to słowo takie dziwne mi się wydało. Takie no... O, ja widziałem, że tacy są. Usunął się. Piotr, czy ty to powiedziałeś? Mariusz powiedział. Mariusz też jakby to czytał, to też by mu się to... I o tym samym. Aha. No może o obsesjach nie gadajmy. Tak. Usunął się. A to takie może dlatego... Co oznacza słowo usunął? usunął się. Co, jeśli człowiek usuwa się, no, ale co to, jak ten człowiek, w jakim ten człowiek jest stanie? Dlaczego człowiek usuwa się? Bo ktoś napiera na niego, bo coś przeżywa. Zamyka się w sobie. To jest takie, może usunąć się, a zamknąć się w sobie jest bardzo blisko siebie, nie? Chce ciszy, chce spokoju, chce się. Dlatego to się tak stało, takie jakieś tak, no tak bardzo wyraźne dla mnie na przykład, bo ten nasz mały piesek, którego mamy, ledwo go żeśmy przynieśli do domu i czymś się zatruł. No, się daliśmy mu chyba karmę nie tak, jak dostawał, chociaż to była karma taka, ale coś tam. Coś mu siadło na żołądku, jak to mówię po ludzku, i usunął się. Chory pies usuwa się, a taki mały szczeniak wyraźnie widać. I przez te parę dni usunął się chyba 3 razy. I dla mnie to była wyraźna oznaka, że jest chory. Tak, to jak zje, to albo idzie spać i śpi smacznie w budzie, ale to się najadł, poszedł spać do budy, ale za 5 minut wyszedł z budy i poszedł tam gdzieś, patrzę, już nie ma go. A on się wcisnął w taki kąt, że musiałem go szukać w taki kąt. On się wczołgał pod takie deski na legarach, były ułożone. Myślę, o, może sobie znalazł budę tak na początku. Fajnie, będzie miał tam takie miejsce. Ale minęła godzina, tam pracowałem na podwórku, to była sobota. 1,5 godziny jego nie ma. Leży tam bez ruchu. Dalej. Wyciągnąłem go stamtąd i był bardzo chory. Musieliśmy lecieć z nim do weterynarza. Później znowu patrzę, że zjadł i tak wiedziałem, że chyba za dużo mu dałem. Jadł, aż przerwał chwilę i znowu jadł, i chyba się za dużo najadł. I znowu się źle musiał poczuć. I znowu wyszedł z tej budy i patrzę, że go nie ma. Idę, a on takie stoją takie palety. I on się wsunął między 2 palety. To jest nienormalne. To jest oznaka, usuwa się. Człowiek też się usuwa, chce się usunąć, kiedy ma smutek, kiedy ma ciężar. Raczej mało ludzi jest takich, którzy lecą z tym do kogoś. Więcej jest takich ludzi, którzy się usuwają. Jeśli dotrze do ciebie zła wiadomość, taka tragiczna wiadomość, no to co robisz? Usuwasz się, zaczynasz myśleć o tym, myślisz, nie możesz się, opędzić, uwolnić od tych myśli. Po prostu się usuwasz. Jezus też się usunął. Usunął się wyraźnie, za wyraźną przyczyną. Usłyszał, że Jan trafił do więzienia, że go uwięziono. Jan, jego, można powiedzieć, przyjaciel, jego towarzysz w dziele Ewangelii. Anioł przymierza, którego Bóg posłał przed nim, przed Jezusem. I Pan Jezus, myślę, wiedział, przewidywał, co się stanie z Janem. I usunął się. Jeśli myślimy, że Pan Jezus miał w zasadzie wygodne życie i bez stresów, to jesteśmy w błędzie. No bo przecież miał wszelką moc, więc dla niego nie było żadnego problemu. Nie było żadnego problemu. Były problemy. On wszystko przechodził tak jak my. Był doświadczany we wszystkim jak my. I w takim usuwaniu się też. On się też usunął, jak dowiedział się. Odszedł gdzieś na osobność. Szkoda, że tak mało jest napisane o tym, co robił. Szkoda, że nie jest powiedziane wyraźnie, raczej wyraźnie jest powiedziane. A gdy usłyszał, że Jan trafił do więzienia, a gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. Nie poszedł do Galilei, tak wiele razy przeczytacie, poszedł, a tu usunął się. Usuwamy się. Może bym nawet dzisiaj oddał już kazanie i powiedział takie 2 fajne, mieliśmy kazania, to już nie, ale Paweł mówił o sprawiedliwości naszej. I I przyszło, i tak to mi pasuje, żeby powiedzieć o, znowu do młodych małżeństw, już nie tylko do narzeczeństwa, to tylko jest jedno narzeczeństwo dzisiaj, ale akurat takie, że pasuje, że hej, do tego kazania. Ale są młode małżeństwa, tak? Szkoda, że Tomka nie ma, Kasia jest, ale jest Estera i jest Marcin, tak? Jest Marcin? Nie ma Marcina? Musisz mu przekazać. Czy w kancelarii jest? Aha. Jest Krzysiu. No, Krzysiu też ma taką rodzinę, że to już jest doświadczony, ale przyda się każdemu. A to jest taka mała rozmowa o usuwaniu się w małżeństwie. Takie... No, takie... Coś tam. Takie prawie pytanie, czy tak jest w tym małżeństwie. Kiedy coś nie gra, czy coś nie zagra w małżeństwie, kiedy jakaś sprzeczka powstanie, usuwamy się. Żona usuwa się w swój kąt, mąż usuwa się w swój kąt. I taka sprzeczka powstaje, czy wybucha. No i tak można to określić, wybucha, bo całkiem niespodziewanie, tak jak nie wypał. Tak jak nie wypał. On wybucha zawsze niespodziewanie. Dzieciak bierze, nie wypał, wykopał go, obraca go, oczyścił go, nie wybucha. No, przyniósł go do domu, położył go, nie wybucha. Bezpieczny, nie wybucha, nie? I grzebie przy nim, młotkiem stuka, nie wybucha. Nagle coś, bach, niespodziewanie wybuch. Bardzo niespodziewanie. I sprzeczki tak samo. Niby to wszystko gra, niby to nie powinno wybuchnąć. Powiem coś, nie powinno wybuchnąć, a wybuchło, jej kochany, wybuchło. I właśnie Paweł mówi o tej sprawiedliwości naszej, że jest jak szata splugawiona, że my lubimy, kochamy przeprowadzić naszą sprawiedliwość, jakby dać jej prawo, naszej sprawiedliwości, naszej. Podpieramy się przy tej naszej sprawiedliwości Słowem Bożym, my chrześcijanie oczywiście podpieramy, ale to jest dalej nasza sprawiedliwość. Wiecie, może dojść do takiej kłótni, że Biblię porwie od tego wszystkiego, nie? Bo będziemy się na Biblię przerzucać. I to będzie oczywiście nasza sprawiedliwość, nie Boża. A Boża się zamyka na przykład w tym, żebyśmy uniżali się przed sobą nawzajem. Żebyśmy miłowali jak... Jejko, to jest szok. Ta Boża sprawiedliwość jest absolutnie inna jak nasza. Że na przykład powołani jesteśmy do pokoju. Powołani jesteśmy do pokoju, a więc wszelkie przekomarzania się i wszelkie dyskusje, kto ma rację, oczywiście z narastaniem głosu, przecież nie mają żadnego, chociaż będziesz się podpierał 10 Bibliami, tłumaczeniami wszystkimi, nie mają najmniejszego sensu i są sprzeczne, ponieważ my jesteśmy do pokoju powołani, a nie do niepokoju. I kiedy dowodzimy naszej sprawiedliwości, nie wiem, czy on to powiedział, Paweł, czy to było w moim sercu, że nasza sprawiedliwość boli, jest niebezpieczna i zadaje ból, zadaje cierpienie. Nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Chwała Bogu, że on tak napisał. Że tak powiedział, jak ja to kocham, bo wiem, żebym nie przekonał siebie, ani nikogo z was, że wasza sprawiedliwość jest do niczego i moja do niczego. Nie przekonałbym. Nie miałbym żadnej siły, żadnego argumentu, bo tyle argumentów jest na to, że moja sprawiedliwość jest święta, że bezradny byłbym. Ale tak się cieszę, tak Bogu jestem wdzięczny, że powiedział, napisał to, wasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. A dla nas święta, a dla nas, ach, absolutnie prawdziwa, ach, warta obrony, ach, warta nawet kłótni. I teraz One później te kłótnie wywołują, to usuwanie się. I co jest, jeśli usuwamy się, tak? I powiem tak, każda taka sprzeczka rani, po prostu rani. I nawet jeśli potrafisz przebaczyć, bo przebaczyć możemy. Się cieszą. Przebaczyć możemy, ale grzesznie pokają, nie? To nie te czasy, kiedy walili i miałczeli, nie? Tam, pamiętacie, starsi, najstarsi, pamiętacie? To było tak, że normalnie łubudubudrów to okno, że mało co szyba i kocia wiara i albo miałczenie, tak? Jakiś tam uciekających oddają. Takie żeśmy prześladowania cierpieli, a wy jeszcze nic z tych rzeczy. Ale może przyjdą. I ja o czym to mówiłem? I że każda taka sprzeczka, nawet jak potrafisz przebaczyć, w tej samej godzinie, to ona zostawia smutek. Ona powoduje, że usuwasz się, że najchętniej jesteś taki. Ciu, daj mi spokój. Dobrze, ja wiem, nie gniewam się, ale ból. Jest jeszcze ten ból, jeszcze ten smutek, jeszcze jest to rozczarowanie, co tam by było. Jest, mimo że już przebaczyłeś i przebaczenie jest faktem, bo przebacza się nie z uczucia, przebaczenie jest aktem, tak? Aktem świadomym, przebaczam. To jest akt świadomy, bez względu na to, jakie uczucia. I jesteś już w porządku przed Bogiem, a mimo to jesteś, bo przebaczyłeś. Bo jeśli się tam w tym swoim kącie jeszcze na niego nakręcasz, to nie jest przebaczenie. Ale jeśli już, ale chcesz mieć spokój, chcesz mieć usuwasz się. I teraz tak, Kaja, ponieważ ma własne zdanie prawie na wszystko, i nagle coś tam zaczyna udowadniać Adamowi, że przecież jak to? 30 lat było tak, a teraz będzie inaczej? Ja przez 20 lat uważałem, że tak, a teraz myślisz, że będzie inaczej? Nie? Już jest ta sprawiedliwość, tak? I się zdziwi, Kaja się zdziwi, że jego boli jej sprawiedliwość. Czemu go boli? Przecież ja mówię sprawiedliwie. No powinien to zrozumieć, nie? Ale to była Kaj sprawiedliwość. A za 3 dni Adam Kaję przekonuje przy podobnej rzeczy. I się dziwi, że ją boli jego sprawiedliwość. Przecież to jest takie sprawiedliwe. To jest święta sprawiedliwość. To jest moja sprawiedliwość. Naprawdę, ja tutaj nie szukam. Jak to inaczej może być? No przecież nie może być inaczej. I się dziwi, że Kaję boli jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość ludzka zawsze boli. Jeśli powiem tak, zaboli was sprawiedliwość, to wiedzcie, że to była sprawiedliwość jego albo twoja. Boża sprawiedliwość, chwała Bogu, nie boli. Boża sprawiedliwość koi ból. Amen. Amen. Boża sprawiedliwość, jeśli będzie się działa w waszych małżeństwach, koi ból, łagodzi ból, ucisza kłótnie. Boża sprawiedliwość jest cudowna. Pięknie powiedział Paweł, że przed Bożą sprawiedliwością drży niebo, truchleje niebo i ziemia. I struchleje kiedyś niebo i ziemia. Bóg będzie bezwzględnie sądził. I na przykład cudzołożnicy, pijacy Królestwa Bożego, tak jest, tylko dwa podałem, nie odziedziczą. I wiecie, ziemia i niebo struchleje, gdyż żaden pijak ani żaden cudzołożnik nie przekroczy bram nieba. Żaden. I żaden kłamca nie przekroczy bram nieba. Nawet taki, który kłamał i nikt go nie przyłapał na kłamstwie. Mogliby być tam tacy i będą tam tacy, którzy mogliby udowodnić, że nawet ich kłamstwo przyniosło pozytywne skutki. Efekty. Nie przekroczy. To będzie, wiecie, zadrży niebo i zadrżą serca ludzi. Kiedy przyjdzie sprawiedliwy Boży sąd. przed tą sprawiedliwością truchleje niebo i ziemia. Przed tą sprawiedliwością musi się ugiąć wszystko. Przed tą sprawiedliwością musiał się uniżyć i ugiąć Jezus Chrystus, kiedy wołał: Ojcze, niech mi minie ten kielich, ale nie jak ja chcę, a jak Ty chcesz. A to, że Bóg chciał właśnie tak, to dyktowała Bogu Jego sprawiedliwość. Musiała się dokonać święta, niewinna ofiara, aby grzechy nasze były zgładzone. Musiała dokonać się wartościowa, pełnowartościowa ofiara. I tylko Jezus mógł ją złożyć. I niebo powiedziało nie na jego prośbę. Kochani, sprawiedliwość, która jest opisana w Piśmie Świętym, ona jest dokładnie opisana, na czym polega Boża sprawiedliwość. Te wszystkie przykazania dane nam, te wszystkie przykazania odnośnie życia rodzinnego, odnośnie życia zborowego, odnośnie miłowania przyjaciół i nieprzyjaciół, bliźnich i niebliźnich, to jest Boża sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość. I powiem jeszcze raz, jeśli was cokolwiek zaboli w waszych małżeństwach, czy boli was może dzisiaj, tak, że się usuwacie, to była tam wasza sprawiedliwość. Naprawdę, ona boli. Ona podoba się tylko mi, poza tym nikomu. Nikomu. Nawet mojej żonie się nie będzie podobać, która przecież mnie kocha i ja ją kocham. Powinna to połknąć. Powinna to przyjąć. Powinna przejść nad tym. Nie da rady. Bo moja sprawiedliwość jak splugawiona szata. Przyłóż splugawioną szatę do najbardziej ukochanej nawet żony. Wstrząśnie nią. Nikt nie będzie jej chciał. Nikt jej nie chce. Nawet ten, kto cię kocha, powie, odskoczy. Wstrząśnie się. No jak? Splugawioną szatę. A ona taka jest. Nasza. I cała ta nasza historia, te nasze historie małżeńskie to są właśnie sprawy, kiedy uczymy się, by już naszej sprawiedliwości nie udowadniać, nie przedstawiać i nie promować, a chwycić się Bożej sprawiedliwości. Im prędzej to zrobimy i im intensywniej i im gorliwiej będziemy szukać Bożej sprawiedliwości, to tym szybciej dochodzimy do i tym lepiej przeżywamy małżeństwo. I zakończę tak, z tym usuwaniem, żeby już nie było. Pan Jezus usunął się, ale to nie było takie usunięcie, jak to nieraz u nas faktycznie jest, że żona urażona usuwa się na 3 dni, a mąż urażony usuwa się na 5 dni. Częściej jednak, no, ja znam siebie i wiem, że mi trudniej było z mojej kryjówy wyjść. Urszuli łatwiej. Znam jeszcze kogoś takiego, bardzo dobrze znam go i wiem, że mu jeszcze gorzej jest wyjść niż mi. A żona nie. Także to nie ma tu reguły, wiecie. Pan Jezus nie usunął się, zamknął i koniec, ale jest napisane, usunął się tam i przyszedł nad morze do Kafarnaum, nad morze Genezaret, nie nad morze Śródziemne, żebyście nie pomylili z tym, nad jezioro Genezaret, które też było nazwane Morzem Galilejskim na przykład. Żeby przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, żeby się wypełniło, co było powiedziane u proroka Izajasza. Żeby lud pogrążony w mroku ujrzał wielką światłość i ci, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, żeby im rozbłysła światłość. Odtąd począł Jezus nauczać. Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chociaż myślę Panu Jezusowi najchętniej by posiedział tam parę miesięcy przynajmniej. Usunął się, ale Pan Jezus przełamał to i ruszył tam, gdzie miał iść. Tam, gdzie miał być widziany, wyszedł tam. Dlatego, kochani małżonkowie, nie usuwać się można, trzeba nieraz. Ale nie, pamiętajcie, że to nie jest wasze święte schronienie. To jest taki, nie wiem, taka izba przyjęć. Nikt nie chce siedzieć na izbie przyjęć. Za wiele. Jak najszybciej chciałby wyjść. Izba przyjęć, ale szybko z tym izbę opuszczajcie i wracajcie do małżeństwa, wracajcie do męża, wracajcie do swojej żony. Wracajcie do rozmowy, wracajcie do uśmiechów. Wracajcie do Bożych spraw. Fajna lekcja. Fajna lekcja. Niech Bogu będzie chwała. Amen.